Niepokalane poczęcie Maryi Matki Bożej to temat naszej katechezy. Niepokalane poczęcie Maryi jest prawdą objawioną przez Boga i przez Kościół podaną ludziom do wierzenia. Jest dogmatem wiary i jako taki została uroczyście ogłoszona przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku, czyli 153 lata temu. Katecheza będzie miała trzy części. Część pierwszą zatytułowałem pytaniem: co to znaczy, że Maryja jest niepokalanie poczęta? Chciałbym tutaj wyrazić treść dogmatu. Część druga. Proces rozpoznawania niepokalanego poczęcia w przekazie objawienia. I część trzecia. Wielkość i znaczenie Maryi wynikające z niepokalanego poczęcia. Co to znaczy, że Maryja jest niepokalanie poczęta? Niektórzy mylą niepokalane poczęcie z poczęciem dziewiczym. Poczęcie dziewicze byłoby bez udziału Ojca. Takim było tylko poczęcie Jezusa. Natomiast Maryja miała rodziców, którymi byli Anna i Joachim, i w związku z tym została poczęta zgodnie z prawami natury, jak poczynają się wszyscy ludzie. Niepokalane poczęcie znaczy wolność Maryi od grzechu pierworodnego. Wszyscy ludzie w chwili poczęcia zaciągają grzech pierworodny. Jedna, jedyna Maryja jest wolna od tego grzechu. Grzech pierworodny popełnili pierwsi rodzice, Adam i Ewa, rodzice całej ludzkości. Popełnili go na skutek nieposłuszeństwa wobec Boga. Stracili przyjaźń z Bogiem i oddalili się od Niego. Popełniając grzech, zamknęli sobie niebo. Grzech Adama i Ewy, zwany grzechem pierworodnym, przechodzi na każdego człowieka, na wszystkich ludzi, jacy pojawią się do końca świata. Nie ma więc człowieka, który byłby wolny od grzechu pierworodnego, z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny. Jezus Chrystus wyzwolił ludzkość z grzechu pierworodnego. Dał jej na nowo przystęp do Boga i otworzył jej niebo. Człowiek staje się indywidualnie uczestnikiem zbawczych owoców odkupienia Chrystusowego, gdy przyjmuje chrzest. Jeśli po chrzcie dopuści się grzechu śmiertelnego, może dostąpić ponownie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty, o ile nawraca się, grzech swój wyznaje i za niego zadośćuczyni. Chociaż w sakramencie chrztu zostaje człowiekowi odpuszczony grzech pierworodny, pozostają jednak w nim skutki grzechu. Do nich należą pożądliwość pociągająca człowieka do zła, niemożność życia w zjednoczeniu z Bogiem o własnych ludzkich siłach, a więc bez pomocy łaski Bożej, rozmaite słabości ciała, zwłaszcza choroby, wreszcie śmierć. Najdotkliwszym skutkiem grzechu pierworodnego jest w człowieku skłonność do czynienia zła. Człowiek widzi dobro, pochwala je i chce je czynić, a czyni zło, którego nie chce. Niechczęsny ja człowiek, wyrwie się bolesny okrzyk z ust świętego Pawła apostoła narodów. Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego i wszelkich jego skutków. Jest zjednoczona z Bogiem, z nią jest Pan. Ona jest błogosławiona wśród wszystkich ludzi. Ona jest cała święta, święta mocą łaski i święta przez posłuszeństwo woli Bożej, którą pełniła w sposób doskonały. Jej wola utożsamia się z wolą Bożą i dzięki temu Maryja zawsze chce tego, czego chce Bóg. Taką jest, taką była w całym swoim istnieniu od jego początku do końca, od poczęcia przez Boże macierzyństwo aż do niebowzięcia. Niepokalane poczęcie nie było nagrodą za dobre czyny lub zasługi Marii ani kogoś z jej bliskich. Było całkowicie i wyłącznie darem Boga. Bóg obdarował Maryję niepokalanym poczęciem ze względu na to, że ją wybrał na matkę swego Syna, który z niej, za sprawą Ducha Świętego, miał przyjąć nasze człowieczeństwo i stać się Bogiem człowiekiem. Została cudownie zachowana od grzechu pierworodnego, aby była matką godną Syna Bożego. Nasuwa się pytanie, czy Maryja niepokalanie poczęta została odkupiona przez Jezusa Chrystusa? Jest bowiem dogmatem wiary, że Chrystus odkupił wszystkich ludzi, a Maryja, chociaż jest Matką Bożą, prawdziwie jest człowiekiem. Odpowiedź jest pozytywna. Maryja niepokalanie poczęta została odkupiona przez Jezusa Chrystusa, ale inaczej niż wszyscy pozostali ludzie. Została odkupiona w sposób wznioślejszy i doskonalszy. W formule dogmatu o niepokalanym poczęciu zostało to tak wyrażone. Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swojego poczęcia została zachowana, wolna od wszelkiej zmazy winy pierworodnej, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Na podstawie powyższego sformułowania teologowie twierdzą, że wyższość odkupienia Maryi polega na tym, że dokonało się ono przez zachowanie jej od grzechu pierworodnego. Zachowanie, a nie uwolnienie od grzechu, jak ma to miejsce u wszystkich innych ludzi. Część druga. Proces rozpoznawania niepokalanego poczęcia w przekazie objawienia. Niepokalane poczęcie jest tajemnicą wiary. Znaczy to, że człowiek nie jest zdolny rozumem swoim odkryć jego istnienia. Natomiast może je poznawać i starać się je rozumieć, o ile Bóg mu je objawił. Jak zatem zostało przekazane niepokalane poczęcie w objawieniu? Prawda o niepokalanym poczęciu nie znajduje się w objawieniu w sposób wyraźny. Dlatego potrzeba było długiego czasu, by Kościół prowadzony przez Ducha Świętego prawdę o niepokalanym poczęciu w pełni rozpoznał jako objawioną i określił ją jako dogmat wiary. Proces rozpoznawania niepokalanego poczęcia w przekazie objawienia był nie tylko długi, lecz także obfitował w trudności, dysputy, zmagania. Warto w tym procesie zauważyć niektóre momenty. Najpierw obecność niepokalanego poczęcia w tym nurcie objawienia, którym jest tradycja. Szczególnym miejscem tradycji jest świadomość wiary, jaką posiada żywy Kościół, to jest lud Boży, żywa wspólnota Kościoła, powodowana jakby intuicją wiary, od początku wyczuwała w Maryi niezwykłą świętość. Cokolwiek mogłoby zamącić nieskazitelność tej świętości, intuicją wiary było wychwytywane i odruchowo odrzucane przez lud Boży. Świadomość Kościoła wypowiadała się na zewnątrz w rozmaitych formach maryjnej pobożności. Wśród tych form trzeba przede wszystkim wymienić święto niepokalanego poczęcia. Święto to ma też swoją historię. Obchodzone je na wschodzie i na zachodzie jako święto poczęcia Maryi. Kościelny pisarz na wschodzie, Jan z Eubei, w połowie VIII wieku postulował, że Kościół powinien cenić sobie święto poczęcia Maryi, świętej Matki Bożej, w której Bóg zbudował sobie mieszkanie. I dalej wzywał: śpiewajcie i cieszcie się, bo oto szatan, tyran naszej natury, został pokonany. W XIV wieku nie było na zachodzie kraju katolickiego, w którym by nie świętowano niepokalanego poczęcia Maryi. W Polsce święto niepokalanego poczęcia wprowadził w roku 1390 Jan Korabita, biskup krakowski. Jego śladem poszli inni biskupi. Zaś w roku 1420 synod wieluńsko-kaliski zatwierdził święto jako obowiązkowe całej Polsce. W roku 1708 papież Klemens XI polecił obchodzić święto niepokalanego poczęcia w całym kościele pod datą 8 grudnia. Teologów interesowała treść albo przedmiot święta. Czy ono mówiło tylko ogólnie o uświęceniu Maryi w łonie Matki? Czy w tym uświęceniu w łonie Matki zawierała się także prawda o zachowaniu Maryi od grzechu pierworodnego? Lud Boży zdaje się, że nie miał takich trudności. Czcząc uświęcenie Maryi dokonane w łonie Matki, czcił w nim chwilę poczęcia, w której Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego. Stała się wtedy święta, ponieważ nie dosięgnął jej grzech pierworodny. Pobożność czcząca Maryję niepokalaną nie poprzestawała na święcie. Tworzyła modlitwy, inwokacje, oficja. Z jej inspiracji powstawały stowarzyszenia i zakony obierające sobie Maryję niepokalaną za patronkę. Podobnie czyniło wiele miast, prowincje, a nawet całe królestwa. W ten sposób, na długo jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu, przyjęły się w świecie katolickim kult i nauka o niepokalanym poczęciu Maryi. Przodowała w tym Hiszpania. Polska też była w czołówce. Wznoszono kościoły pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Maryi, a król Władysław IV ustanowił order niepokalanego poczęcia ze słowami: zwyciężyłaś, zwyciężysz. Wiara ludu w Polsce wyrażała się przede wszystkim w śpiewie pieśni religijnych. W XVII wieku wprowadzono śpiew godzinek o niepokalanym poczęciu. Chociaż były one pochodzenia obcego, Polacy chętnie je sobie przyswoili. Śpiewano je w kościołach, w pałacach i chatach, za pługiem i na polu bitwy. Wróćmy jeszcze na chwilę do trudności, jakie wysuwali przeciwko prawdzie o niepokalanym poczęciu niektórzy teologowie. Do nich należał także święty Tomasz z Akwinu, a z nim wielu jego współbraci dominikanów. Święty Tomasz przytaczał przeciwko niepokalanemu poczęciu dwa dogmaty. Pierwszy – powszechność grzechu pierworodnego. Otóż według świętego Pawła grzech pierworodny przeszedł na wszystkich ludzi, a więc, mówi święty Tomasz, także na Maryję, która jest człowiekiem. Drugi dogmat to powszechność zbawienia. Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zatem także Maryi. Powoli trudności przytaczane przez teologów znajdywały wyjaśnienie i ustępowały. Wśród teologów opowiadających się za niepokalanym poczęciem Maryi szczególnie zasłużył się Duns Scott, zwany doktorem subtelnym. Jego stanowisko wobec prawdy o niepokalanym poczęciu zawierało się w trzech słowach: potuit, decuit, fecit. Potuit – mógł. Mógł Bóg sprawić, by Maryja nigdy nie znalazła się w grzechu pierworodnym. Wszystko bowiem dla Boga jest możliwe, jeżeli nie jest sprzeczne w sobie i nie prowadzi do sprzeczności. A takim jest zachowanie od winy pierworodnej. Decuit. Wypadało. Wypadało ze względu na cześć Pana Jezusa, by Maryja była bez grzechu, owszem, wyjaśniała czystością, jakiej poza Bogiem nie można nawet pojąć. Fecit. Sprawił. Sprawił Bóg, że Maryja nie znalazła się w grzechu pierworodnym, ponieważ to nie sprzeciwiało się ani prawdzie, ani powadze Pisma Świętego, ani powadze Kościoła. Podsumowując okres teologicznych kontrowersji wokół prawdy o niepokalanym poczęciu, święty Alfons Liguori stwierdził, że najmocniejszymi dowodami na rzecz prawdy o niepokalanym poczęciu były powszechna zgoda wiernych oraz święto niepokalanego poczęcia obchodzone z czasem w całym Kościele. I część trzecia. Wielkość i znaczenie Maryi wynikające z niepokalanego poczęcia. Dogmat niepokalanego poczęcia mówi w pierwszym rzędzie o aspekcie negatywnym świętości Maryi. Jest nim jej wolność od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili jej istnienia. Trzeba też dostrzec aspekt pozytywny, jakim jest niezwykłość świętości niepokalanej Maryi oraz jej miejsce i znaczenie w dziele zbawienia. Przede wszystkim trzeba podkreślić nierozłączną więź niepokalanego poczęcia i boskiego macierzyństwa Maryi. Boskie macierzyństwo jest przyczyną celową niepokalanego poczęcia. Maryja jest niepokalanie poczęta, ponieważ została wybrana na Matkę Syna Bożego. Czy Maryja niepokalanie poczęta jest pośredniczką łask? Jaki jest jej udział w dziele odkupienia? W tej sprawie istnieje dyskusja. I znowu pobożność ludu Bożego jakby wyprzedzała dociekania teologów. Ludzie intuicją wiary wyczuwają, że Maryja pośredniczy za nimi i wyjednuje im wszelkie łaski. Teologowie zaś mieli trudności. Jest rzeczą ciekawą, że trudności pojawiły się zwłaszcza po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu, a więc po roku 1854. Trudności sprowadzały się do pytania, jak niepokalane poczęcie, które jest skutkiem odkupienia, może wpływać na swoją przyczynę, którą jest odkupienie. Wydaje się, że trudność jest pozorna. Pośrednio tkwi już rozwiązana w wypowiedziach Kościoła. Jak bowiem powiedziano na początku katechezy, Maryja została odkupiona w sposób bardziej wzniosły i doskonały. Została bowiem odkupiona bez własnego współudziału, tak jednak doskonale, że mogła być powołana do współudziału w otrzymywaniu łask dla całej reszty ludzkości. Największy triumf Chrystusa Odkupiciela to nie niepokalana, lecz niepokalana współodkupicielka. Niepokalane poczęcie zwycięstwem nad szatanem. Po upadku pierwszego człowieka Bóg przeklął podstępnego węża, który symbolizuje szatana, ojca kłamstwa i zabójcę od początku. Bóg równocześnie zapowiedział pojawienie się w dalszych dziejach świata niewiasty. Przez potomstwo niewiasty zostanie pokonany wąż, który zwiódł Adama. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastem, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Księga Rodzaju, rozdział 3, 15. W chwili poczęcia Maryja niewiasta zmiażdżyła głowę wężowi. Nie dosięgnął jej on jadem kłamstwa i śmierci. Została wolna od grzechu, którym odniósł na początku zwycięstwo nad człowiekiem. Dziś chytry wąż, szatan, zwodzi ludzi pokusą wolności. Inteligentnie przekonuje ich, że mogą robić, na co mają ochotę, ponieważ są wolni. Po co mają krępować się przykazaniami i jakimiś normami moralnymi, skoro są wolni? Po co w ogóle mają przejmować się Bogiem? Są wolni, są niezależni. Kłamca przemilcza jednak odpowiedzialność, z którą nierozłącznie złączona jest wolność. Wolność bez odpowiedzialności nie jest wolnością, lecz samowolą. Wolność bez odpowiedzialności jest pokusą. Jak wielką cenę muszą jednak płacić ci, którzy pokusie ulegają. Nienawiść szatana kieruje się szczególnie ku tym, którzy dziś w dobie powszechnie obowiązującej poprawności ośmielają się mówić prawdę również o tym, czym jest wolność. Do głosicieli prawdy należy Radio Maryja. Chyba dlatego tyle ataków kierowano w nie w ciągu mijających 16 lat jego istnienia. Radio Maryja jednak ostało się, zwyciężyło. Wierzymy, że zawsze było to zwycięstwo tej, której imieniem szczyci się Radio Maryjo. Było to zwycięstwo niepokalanej Maryi.